Witam w nowym roku wszystkich na sali, też wszystkich online. Tak jak już słyszeliście podczas ogłoszeń, mieliśmy wczoraj dobry, fajny czas z facetami. Mówiliśmy o męskiej przyjaźni i część merytoryczna była na podstawie historii Dawida i Saula, między innymi z księgi Samuela. Jakiś czas temu też Irek miał swoje kazanie, właściwie dwa kazania, w których mówił o obrazie siebie i głosił te dwa kazania też na podstawie historii Dawida i Saula, też z księgi Samuela. Więc skoro wiecie, tak kluczymy, krążymy nieśmiało wokół tej księgi Samuela, to ja postanowiłem tak uderzyć konkretnie jak Dawid Goliata. Postanowiłem wziąć te pięć kamieni i ruszyć w 2022 rok właśnie z księgą Samuela. Są jeszcze dwa powody, dla których to jest dobry moment, żeby zacząć tę księgę. Pierwszy jest taki, że 3 dni temu w Polsce obchodziliśmy święto tak zwane Trzech Króli. I uważny czytelnik Ewangelii Mateusza spostrzeże, że w narracji Mateusza do Jezusa nie przychodzi trzech królów, ale w nieznanej liczbie mędrcy ze wschodu albo magowie. Ale ten sam uważny czytelnik, kiedy przeczyta księgę Samuela, dostrzeże, że ona jest właśnie o trzech królach. O Bogu jako królu i o dwóch ziemskich królach w Izraelu. O początku monarchii, czyli o Saulu i Dawidzie. Początek stycznia to jest też okres, w którym dopiero co my skończyliśmy świętować Boże Narodzenie, a Kościół prawosławny jest dokładnie w trakcie świętowania Bożego Narodzenia. I początek księgi Samuela ma dużo wspólnego z narodzinami Pana Jezusa. Także jak widzicie, nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie księgi Samuela, więc to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć tę przygodę. I pozwólcie, że zacznę od krótkiego wstępu do samej księgi, zanim jeszcze zacznę omawiać pierwsze rozdziały. Kiedy czytamy księgę Samuela, czekają nas co najmniej dwie pułapki. Pierwszą być może już spostrzegliście, a mianowicie kiedy zobaczymy spis treści w naszych Bibliach, to zobaczymy, że są dwie księgi Samuela, pierwsza i druga. A ja ciągle mówię księga Samuela. No i właśnie, pułapka polega na tym, że księga Samuela była pisana jako całość. To jest jedna historia. Została podzielona na dwie części z przyczyn czysto pragmatycznych. Po prostu tekst po przetłumaczeniu z języka hebrajskiego na grecki stał się zbyt długi. Więc trzeba było go skrócić. Więc pułapka polega na tym, że możemy to traktować jako dwie odrębne historie. Pierwszą księgę Samuela i drugą księgę Samuela jako jakieś osobne byty. Ale ja często będę mówić o księdze Samuela, żeby właśnie podkreślić tę jedność i spójność. Druga pułapka jest związana z gatunkiem literackim, w którym została napisana księga Samuela. Jest ona historyczną narracją. Więc jest kompilacją wydarzeń ułożoną przez autora w taki sposób, aby oddać jakieś teologiczne prawdy i przesłanie. Jest historią i te wątki, które się pojawiają w księdze i narracja, czasami rozciąga się na kilka rozdziałów. Więc jeśli zbytnio się skupimy na szczegółach albo czytamy na przykład rozdział dziennie, zaczęliśmy jakiś plan czytania Biblii i na przykład czytamy rozdział dziennie. Jeśli tak robimy, to w porządku, zachęcam. Czytajcie regularnie Biblię, ale w księdze Samuela jest ta pułapka, że jak czytamy krótkie porcje, to może nam umknąć ta całość, ta historia i to, jak te wątki się ze sobą łączą. Dzisiaj omówimy sobie pierwsze 3 rozdziały. Oczywiście nie będę czytać ich w całości, więc zachęcam, byście śledzili tekst na slajdach albo w waszych Bibliach. Warto też wspomnieć, że księga Samuela opisuje wydarzenia z XI wieku przed Chrystusem i ja bym ją określił jako księgę przejścia albo księgę przełomu, bo czytamy w niej o okresie w historii Bożego Ludu, w którym kończy się okres sędziów, opisany w księdze sędziów, a zaczyna się okres królów i proroków. Czytamy w niej o pierwszych ludzkich królach, o Saulu i Dawidzie i o Samuelu, który łączy w sobie te dwie epoki, bo jest w Dziejach Apostolskich w Nowym Testamencie określany jako ostatni sędzia, ale zarazem też pierwszy prorok. I Księga Samuela, jej pierwsza część, zaczyna się od historii pewnego człowieka imieniem Elkana i jego dwóch żon. Jego żony miały na imię Anna i Penina. I zanim zaczniemy sobie szczegółowo bardziej omawiać tę historię, to w telegraficznym skrócie, w bardzo telegraficznym skrócie brzmi ona tak. Anna bardzo cierpi z powodu swojej bezpłodności i jest z tego powodu wyszydzana przez Peninę, przez drugą żonę swojego męża. Jak co roku wyruszają oni całą rodziną do świątyni w Shiloh. Anna składa tam ślubowanie Bogu i po rozmowie z arcykapłanem Helim, który urzędował wtedy w Shiloh w świątyni, dostaje obietnicę potomka. I rzeczywiście ta obietnica się wypełnia. Anna rodzi swojego pierworodnego syna Samuela i wypełnia swoje ślubowanie, to znaczy oddaje go na służbę do świątyni pod opiekę Helego. I historia Anny i jej syna Samuela w bardzo kontrastowy sposób przeplata się z historią arcykapłana Helego i jego dwóch synów. Jego dwaj synowie mieli na imię Hofni i Pinchas. I te dwie opowieści, te dwa wątki opisane w pierwszych trzech rozdziałach mają swoje dwa ważne aspekty. Po pierwsze, same w sobie niosą pewne przesłanie, pewną Bożą prawdę, nad którą się powinniśmy pochylić i powinniśmy ją przestudiować. Ale drugi aspekt tej historii jest taki, że jest ona wprowadzeniem do całej Księgi Samuela. Są tam pewne zapowiedzi, które będą się wypełniały przez całą Księgę Samuela. Więc bardzo, bardzo często będziemy wracać do tych fragmentów, do tych początków Księgi Samuela. Dlatego też moje kazanie ma tytuł i podtytuł. I one mają odzwierciedlać właśnie te dwa aspekty pierwszych trzech rozdziałów pierwszej Księgi Samuela. O podtytule powiem więcej za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, tak jak wspomniałem, historie Anny i synów Helego kontrastują ze sobą, między innymi jeśli chodzi o postawę, którą roboczo nazwałem wiernością w codzienności, tak jak brzmi tytuł mojego kazania, a którą Jezus w Ewangelii Łukasza nazwał wiernością w małych rzeczach. Chodzi tu o postawę posłuszeństwa i wierności Panu Bogu i Jego woli, nie w jakichś doniosłych, wielkich przedsięwzięciach, które będą miały wpływ na miliony osób na całym świecie albo będą miały wpływ na historię całego narodu. Chodzi mi bardziej o te drobne, codzienne zmagania i te drobne decyzje, które są codziennie przed nami. O wierność Bogu w tych małych rzeczach. I tak naprawdę takie drobne rzeczy to jest znaczna część naszego życia. Zgaduję, że większość z nas tutaj na sali nie stanie nigdy przed jakąś decyzją, która zaważy na losie milionów. Ale nasze życie jest usłane tymi drobnymi zmaganiami, tym naszym osobistym cierpieniem i właśnie, jak na niego odpowiadamy? Czy jesteśmy wierni Panu Bogu w tej naszej codzienności? Pod wiernością w codzienności rozumiem gotowość do podążania za Bogiem pomimo codziennych trudności. Nawet jeśli ciężko jest nam dostrzec sens tych zmagań, albo Bóg zdaje się milczeć. Więc spójrzmy na początek księgi, na pierwszy rozdział i sytuację Anny. Jak czytamy w drugim wersecie, w pierwszym rozdziale, jej codzienność była związana z cierpieniem i brzemieniem bezpłodności, który w jej kulturze i w jej czasach był ogromnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym, ponieważ takie osoby były czasami postrzegane jako przeklęte albo wykluczone przez Boga. I choć dzisiaj takie niepowodzenia w staraniu się o dziecko też są cierpieniem i wielką walką, jaką rodziny toczą o potomka, to musimy, czytając historię Anny, pamiętać, że w tej kulturze, w której ona żyła, w tej kulturze honoru i wstydu, ten problem bezpłodności, bezdzietności był dużo większy. I cierpienie Anny było dodatkowo jeszcze podsycane przez drugą żonę jej męża. Jak czytamy w wersetach 6 i 7, ona naśmiewała się ze swojej rywalki. Atakowała ją, szydziła. I te wszystkie szyderstwa, te ataki miały swoją kulminację, kiedy ich mąż, Elkana, wraz z całą rodziną szedł raz w roku do świątyni w Shiloh. I tutaj drobne przypomnienie. Nie ma jeszcze w czasach Anny nie było jeszcze świątyni w Jerozolimie. Główny ośrodek kultu był w Shiloh, gdzie stał namiot, gdzie stał przybytek. Namiot zgromadzenia. I tam się udawano, by wielbić Pana Boga. I ta coroczna pielgrzymka nie oznaczała dla Anny święta i radości, tylko płacz. I wyobraźmy sobie taką sytuację, jakby ona mogła wyglądać dzisiaj. Załóżmy, że w naszym życiu jest jakiś problem, jakieś nasze zmaganie. Coś, co nam mocno doskwiera, na przykład choroba. I za każdym razem, co tydzień, kiedy wychodzimy do kościoła uwielbiać Pana Boga, jakiś członek naszej rodziny albo sąsiad już tylko czeka, aż zaczniemy zakładać buty i zaczyna z nas szydzić i się z nas zaśmiewać. No i gdzie jest ten twój Bóg? Widzisz, co ci zrobił? Jak cię przeklnął? Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co Anna wtedy czuła, kiedy zbliżał się ten okres pielgrzymki do Shiloh. Jak ta bogobojna i wierząca, wspaniała kobieta chciałaby pewnie czuć tą wielką radość spotkania z Panem Bogiem w Shiloh, ale no właśnie, w co ta radość się zamieniła przez te szyderstwa? Jest taki poruszający psalm, psalm 42, który dobrze opisuje tę sytuację, w której się znalazła Anna, i chciałbym go przeczytać od trzeciego wersetu. I kiedy będę czytał, to spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację z Anną. Kiedy ona właśnie słyszy te szyderstwa, te ataki na swoją osobę, kiedy chce iść uwielbiać Boga do Shiloh razem ze swoją rodziną. I psalm 42 od wersetu 3. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie co dzień, no i gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. Dlaczego rozpaczasz, ma duszo? I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Moja dusza omdlewa we mnie. Dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu, z gór Misar, gdzie przyzywa głębię w odgłosie Twych wodospadów. Przewaliły się nade mną Twe potężne bałwany i fale. Pan za dnia okazuje swą łaskę. W nocy nucę Mu pieśni, modlę się do Boga mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony? Znosić ucisk ze strony wroga. Obelgi moich wrogów kruszą mi kości. Gdy cały dzień mnie pytają, no gdzie jest Twój Bóg? Dlaczego rozpaczasz, ma duszo? I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. I w takich chwilach, w jakich znalazła się Anna, bardzo łatwo o wątpliwości i o trudne pytania, które jeszcze dodatkowo podsycają to cierpienie. Biegają po naszej głowie i nie dają spokoju. Zresztą spójrzmy na nasz fragment, a konkretnie wersety 6-16 i zobaczmy, jak one opisują stan emocjonalny Anny. Była ona, podobnie jak podmiot liryczny w psalmie, zrozpaczona, dręczona, znękana, nie jadła, gorzko płakała, jej dusza była przesiąknięta goryczą. I kiedy myślimy sobie o osobach w Starym Testamencie dotkniętych jakimś wielkim cierpieniem, to prawdopodobnie nasze myśli kierują się od razu w stronę Hioba. Ale tak naprawdę ten stan emocjonalny Anny jest opisany słowami, które są używane w Księdze Hioba i w psalmach lamentacyjnych. To pokazuje, z jak wielkim zmaganiem Anna miała do czynienia na co dzień. I ten stosunek do ludzkich emocji to jest jedna z tych rzeczy w Biblii, które mnie szczególnie pociągają i przekonują. To znaczy w księgach biblijnych widzimy taki nieprzekłamany obraz ludzkich emocji. To znaczy jeśli ludziom jest źle i ciężko, to Biblia pisze, że ludziom jest źle i ciężko. Ale jednocześnie ten biblijny pogląd na ludzkie emocje stoi w kontrze do współczesnej wizji tych emocji. Współcześnie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy te emocje są najważniejsze i są decydujące o tym, czy coś jest prawdą, czy nie. Człowiek współczesny często wpada w takie przekonanie, że jeśli czegoś nie czuje, to nie istnieje. Współcześni obserwatorzy kultury nawet ukuli takie sformułowanie postprawda. To jest coś, co wzbudza tak silne emocje, że jest przez ludzi uznawane jako prawdziwe, mimo że jest totalną bujdą. Ale patrząc na Annę, widzimy, że ona w tym zalewie negatywnych, gorzkich emocji nie daje im się zdominować i nie daje im zdominować swojego przekonania, że istnieje Bóg. że jest wszechmogący i suwerenny Bóg i nic nie umyka Jego uwadze. Jest to też dla nas zachęta, której potrzebujemy tym bardziej, że ta kultura mówi nam zupełnie coś innego, że za emocjami powinniśmy podążać, że emocje powinny nami kierować, że powinniśmy je karmić i podsycać. Świetnie tę myśl sformułował nieżyjący już teolog współczesny R.C. Sproul i napisał coś takiego. Nie zawsze czuję Jego obecność, ale Boże obietnice nie zależą od moich uczuć. One opierają się na Jego uczciwości i niezmienności. Jest to myśl, którą sam się często pocieszam i którą staram się sobie przypominać. Jak pewnie większość z Was wie, razem z moją żoną tworzymy, uwaga, słowo za milion dolarów, małżeństwo interabilistyczne. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale sprawa jest, choć trudna, to prosta. A mianowicie jest to taki związek, w którym tylko jedna strona jest w jakiś sposób niepełnosprawna, ma jakąś formę niepełnosprawności. I ta zachwiana równowaga powoduje szereg problemów. Od takich zwykłych, prozaicznych, codziennych, jak podział domowych obowiązków, po te głębsze, trudniejsze, emocjonalne. Poznałem Ruth, kiedy już była chora, także nie znam mojej żony zdrowej. Ale fakt, że o czymś wiemy, że coś nie spada na nas nagle i możemy się na to przygotować, jeszcze nie zmienia faktu, że to życie przewlekle chorych osób i ich rodzin jest usiane właśnie takim codziennym zmaganiem, codziennym kontaktem z cierpieniem. I sam nie zawsze potrafię znaleźć odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję albo które są mi zadawane. Ale właśnie te słowa i postawa Anny są dla mnie dużą zachętą i pocieszeniem. Właśnie to, że Boże obietnice, Jego miłość i łaska, którą On mi okazuje każdego dnia, one nie zależą od moich uczuć, ani od moich zdolności poznawczych. One niewzruszenie stoją mocno wsparte o niezmiennego, wiernego, wszechmogącego, suwerennego Boga, o Tego, który znał mnie na wylot, zanim się jeszcze urodziłem. I przyjrzyjmy się zatem bliżej, w jaki sposób Anna jest wierna Bogu w codzienności, pomimo tych ciężkich doświadczeń, które ją spotykają. W wersetach, w pierwszym rozdziale, ciągle jesteśmy w pierwszym rozdziale, w wersetach 9-11, widzimy, że Anna patrzy na swój problem w sposób teocentryczny. To znaczy ślubuje Bogu, że jeśli ten daje jej męskiego potomka, jeśli wejrzy na jej cierpienie, to odda go Bogu na służbę. I w wersecie 11 widzimy taki zwrot, że Anna obiecuje, że brzytwa nie przejedzie po jego głowie. Ciekawe ślubowanie. Jest to taka wskazówka, że chodziło Annie o coś, co się nazywa ślub Nazyratu. I Nazyrejczycy to były osoby objęte tym ślubem czasowo lub do końca życia. I o szczegółach tego ślubu czytamy w Księdze Liczb w 6 rozdziale. I taka osoba była zobowiązana do trzech rzeczy, mianowicie nie mogła spożywać alkoholu, a właściwie to w ogóle nie mogła spożywać niczego, co pochodzi od winogron, czyli ani octu, ani rodzynek. Nie mogła dotykać zwłok, nie mogła mieć kontakt ze zwłokami, nawet z osób bliskich, rodziców na przykład. I właśnie trzeci element, to jej włosy miały rosnąć swobodnie, a nożyce miały, czy też brzytwa, miały nie dotykać jej głowy. Innymi słowy, Anna w swoim ślubowaniu mówi mniej więcej coś takiego. Boże, jeśli taka jest Twoja wola, by ulżyć mi w cierpieniu, to niech Tobie z tego będzie chwała. To Ty bądź w tym uwielbiony. Dalej czytamy w wersetach od 12 do 16 o wizycie Anny w świątyni, kiedy ona wylewa swoją duszę przed Bogiem, ale jest tak strapiona, tak zmartwiona, jej dusza już jest po prostu tak zgnieciona przez to cierpienie, że ledwo rusza swoimi ustami. Właściwie już dźwięk się żaden z jej ust nie wydobywa, tylko widać mały ruch warg. I kapłan Heli, który wtedy przebywa w świątyni, widząc to, on to odczytuje jako pijaństwo. On myśli, że Anna jest pijana. Co jest pewnym paradoksem, bo właśnie przed chwilą ślubowała, że jej syn będzie abstynentem. Ale Heli do niej podchodzi i bez większego zawahania konfrontuje ją z tym rzekomym grzechem, którego tak naprawdę nie popełniła. I tam mu odpowiada, że Heli się myli, opisuje ten swój stan emocjonalny i używa w wersecie 16 takiego sformułowania: nie uważaj swojej służebnicy czy też służącej za córkę Beliala. I ten idiom córka albo syn Beliala oznacza kogoś niegodziwego i przewrotnego i pojawia się w Księdze Samuela kilka razy, a w Księdze Powtórzonego Prawa jest użyty w stosunku do osób, które zwodziły Izrael, odciągały lud Izraela i namawiały lud Izraela do tego, by czcił obcych bogów, by nie czcił Boga Jahwe, tylko szedł do obcych bogów. I tutaj w tej historii Anny jest taki jeden element, którego łatwo przeoczyć, a on rzuca dodatkowe światło na to, jak ona wspaniałą i niesamowicie wierną Bogu kobietą była. Kiedy zobaczymy na bezpośrednie historyczne tło Księgi Samuela, czyli Księgę Sędziów, to przeczytamy tam, że Izrael już zdążył odstąpić od tej wiary w jedynego Boga i pójść za obcymi bogami. Kwitł w Izraelu kult bożka, który się nazywał Baal. I Baal był między innymi bogiem płodności. Także to rzuca te dodatkowe światło na tą wierną, skupioną na Bogu postawę Anny, bo ona nie tylko w swoim domu miała tą rywalkę, która ciągle z niej szydziła, ale jeszcze w swojej kulturze dookoła siebie miała szereg takich zniechęcających czynników do tego, by tą wierność Bogu okazywać. Zanim przejdę do omawiania, jak ta prośba Anny została spełniona, to chciałbym przypomnieć wam dwie rzeczy. Po pierwsze, moje dwa poprzednie kazania były z dwóch fragmentów z listów apostoła Pawła. Jednego z listu do Filipian, gdzie apostoł Paweł cytuje hymn do Chrystusa, a drugie kazanie było z fragmentu z listu do Kolosan, gdzie apostoł Paweł też cytuje wyznanie wiary. I to przez tłumaczy jest zaznaczone takim specyficznym łamaniem tekstu. I najczęściej takie fragmenty mają ogromne znaczenie dla zrozumienia całej księgi albo dużego fragmentu. Bo wyobraźmy sobie, że piszemy właśnie list miłosny do wybranki albo do wybranka. I postanawiamy tam zamieścić jakiś fragment wiersza. I robimy tak najprawdopodobniej, bo albo nasze uczucia zostały lepiej wyrażone w tym języku poezji, albo stanowią jakieś podsumowanie naszych myśli, ujęte w zgrabny sposób, albo stanowią jakiś punkt wyjścia dla treści naszego listu. I druga rzecz, którą chciałbym przypomnieć, to to, że na początku kazania, we wstępie, powiedziałem, że te pierwsze rozdziały mają charakter też wstępu do całej księgi Samuela. I mając te dwie informacje w pamięci, chciałbym skierować waszą uwagę na drugi rozdział, na początek drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela, gdzie mamy tam coś, co się nazywa pieśń Anny. I jest to fragment kluczowy dla całej księgi Samuela. Śpiewaliśmy ten fragment dzisiaj, kawałek tej piosenki, dlatego mam nadzieję, że uważnie słuchaliście. I pozwólcie, że przeczytam go w całości. Przeczytam w całości pieśń Anny. I ona brzmi tak. Anna zaś tak się modliła. Raduje się moje serce w Panu, moja moc dzięki Panu wzrasta. Szeroko są otwarte me usta przeciw moim wrogom. Raduję się bowiem z Twojego wybawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo poza Tobą i nie ma takiej skały jak nasz Bóg. Przestańcie mnożyć słowa wyniosłe. Niech nie wychodzi z Waszych ust wyniosła mowa, gdyż Pan jest Bogiem Wszechwiedzącym i to On waży uczynki. Łuki mocarzy się łamią, a słabi przepasują się mocą. Syci za chleb się wynajmują, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna staje się bezpłodna. Pan uśmierca i ożywia, sprowadza do Szeolu i wyprowadza. Pan czyni biednym i bogatym, poniża i wywyższa. Biednego dźwiga z prochu, z gnoju podnosi ubogiego, by go posadzić pośród dostojników. I da im w dziedzictwo tron chwały. Do Pana bowiem należą filary ziemi. On na nich świat osadził. Stopy pobożnych będzie ochraniał. Bezbożni zaś zginą w ciemności, bo nie dzięki sile człowiek staje się mocny. Pan zdruzgoce swoich przeciwników. On zagrzmi przeciw nim w niebiosach. Pan osądzi krańce ziemi. On da siłę swojemu królowi, pomnoży moc swojego pomazańca. I pieśń Anny tym bardziej powinna przykuć naszą uwagę, bo to jest poezja w księdze historycznej, gdzie powinniśmy się bardziej spodziewać jakichś długich genealogii, a nie poezji. I pieśń Anny jest nie tylko uwielbieniem Boga za rozwiązanie jej problemu cierpienia i pieśnią triumfu nad rywalką, nad Peniną, pieśnią zwycięstwa nad prześmiewcą, ale też zapowiedzią tego, że Bóg w najbliższym czasie przeprowadzi swój naród przez ten czas przełomu w sposób nieintuicyjny, w sposób sprzeczny ze zwyczajowym ludzkim myśleniem. Anna zapowiada, że Bóg sprawi, że słabi pokonają silnych, syci będą pracować, a głodni odpoczywać. Niepłodna urodzi, a wielodzietna stanie się bezpłodna. Bóg wywyższy ubogich, a poniży bogatych. Także pieśń Anny jest zapowiedzią, że te czasy przełomu, które nadchodzą, że Bóg przeprowadzi Izrael w wyjątkowy sposób, swój lud, przez ten czas. I będę do pieśni Anny wracać prawdopodobnie za każdym razem, przy każdym kazaniu. Stąd też podtytuł dzisiejszego kazania to jest właśnie fragment tej pieśni. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna staje się bezpłodna. Jest to oczywiste nawiązanie do historii Anny. Ale jeśli czytaliście Księgę Samuela i pamiętacie, jakie tam mniej więcej wydarzenia są, to już możecie zgadnąć, jakie podtytuły będą w następnych kazaniach. Na przykład w Księdze Samuela będziemy czytać o pojedynku pewnego małego, rudego pasterza Dawida z wielkim wojownikiem Goliatem. I tutaj zdaje się, że czwarty werset: łuki mocarzy się łamią, a słabi przepasają się mocą. Zdaje się być silnym kandydatem na podtytuł, ale to zobaczymy później przy kolejnych fragmentach i przy kolejnych kazaniach. Ale pieśń Anny poza tymi dwoma aspektami, czyli poza aspektem triumfu i tego, że Pan Bóg wysłuchał jej modlitw, jej próśb oraz tego aspektu zapowiedzi tego, co się będzie działo w Księdze Samuela w następnych rozdziałach, ma jeszcze trzeci taki głębszy sens, bo pieśń Anny znakomicie się wpisuje w takie ogólne przesłanie Biblii. Jeśli miałbym stracić jakoś to przesłanie, to bym powiedział tak. Istnieje sprawiedliwy, wszechmocny Bóg, którego obraziliśmy swoim postępowaniem i przeciwko któremu się zbuntowaliśmy. I ten niesamowity Bóg, zamiast nas za to doszczętnie zniszczyć, okazuje nam łaskę i zbawia nas i ratuje z naszego grzechu poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Jak się ma do tego pieśń Anny? Bo spójrzmy na pieśń Anny w taki sposób. Wspaniała Boża kobieta w cudowny sposób zachodzi w ciążę i teraz pełna wdzięczności Panu Bogu wyśpiewuje pieśń lub modlitwę, w której dziękuje Mu za Jego wybawienie i zapowiada czas, w którym wywyższy on pokornych, a wywyższających się poniży. Nie wiem, czy to brzmi dla was znajomo, ale to jest właśnie ten moment, kiedy Księga Samuela spotyka się z Bożym Narodzeniem, bo dokładnie taka sama scena jest w Ewangelii Łukasza, na początku Ewangelii Łukasza, kiedy właśnie pełna wiary, wspaniała Boża kobieta imieniem Maria w cudowny sposób zachodzi w ciążę i pełna wdzięczności modli się do Boga słowami modlitwy zwanej Magnifikat. I fragment tej modlitwy możemy znaleźć w pierwszym rozdziale, tuż przed historią Zachariasza, o której słyszeliśmy na początku naszego nabożeństwa. I tak naprawdę Magnifikat jest w dużej części oparty o pieśń Anny. Obie modlitwy zaczynają się tak samo. Zarówno w Magnifikacie Bóg władców zrzuca z tronów, by wywyższyć pokornych. Syci głodnych, a bogatych zostawia z niczym. I w pieśni Anny Bóg robi dokładnie to samo. Bogatego poniża, biednego wywyższa, karmi głodnego, któremu daje tron. Jeszcze tak na marginesie w ramach ciekawostki, w tym samym rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy scenę, w której ten sam anioł Gabriel, ten sam, który odwiedził później Zachariasza, on odwiedza Marię i nazywa ją obdarzoną łaską albo pełną łaski. I ciekawostka jest taka, że to jest dokładnie znaczenie imienia Anna. Anna to jest właśnie z hebrajskiego kobieta obdarzona łaską albo uprzywilejowana. I dzieje się tak, ponieważ Stary Testament tak naprawdę jest zapowiedzią tego, czego wypełnienie czytamy w Nowym Testamencie. Kiedy jako chrześcijanie studiujemy Stary Testament, musimy zawsze o tym pamiętać. Odkrywamy, że tak naprawdę monarchia w Izraelu i te historie bitew, które przed nami, one tak naprawdę zapowiadają to, że kiedyś z dynastii Dawida, z królewskiej dynastii, powstanie król królów i pan panów. Wspaniały władca, którego panowania nie będzie końca i który zaprowadzi w ostateczny sposób wieczny pokój. I oczywiście część z tych zapowiedzi miało już swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, a pozostała część wypełni się całkowicie oczywiście też w Jezusie Chrystusie, kiedy wróci do nas ponownie. Dlatego z całym Kościołem wołamy Maranata. Panie przyjdź, Panie wróć. Natomiast te zapowiedzi, które już się wypełniły, wypełniły się po Bożemu, czyli w sposób absolutnie nieintuicyjny, sprzeczny z ludzkim oczekiwaniem. I jest taka scena w Ewangelii Jana, w której Piłat nakazuje napisać taką inskrypcję nad głową Pana Jezusa. Także Pan Jezus, kiedy umiera na krzyżu, ma nad głową inskrypcję, która mówi Jezus z Nazaretu, albo Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I kiedy na tę scenę śmierci Pana Jezusa patrzyli ludzie swoim ludzkim wzrokiem i swoimi sercami pełnymi grzechu i buntu, widzieli tego umierającego człowieka z tą inskrypcją król żydowski, widzieli tragiczny koniec dziwaka, tragiczną porażkę. A to określenie król żydowski tylko nadawało komizmu całej sytuacji i było okazją do szyderstw. Innych ratował, sam siebie nie może uratować, ale właśnie nie widzieli, że naprawdę widzą króla żydowskiego. Mało tego, syna Dawida i pana i władcę wszechświata, który właśnie wygrywa, który zwycięża grzech i śmierć. Po to, żeby teraz każdy, kto ma pokorne i skruszone przez Pana Boga serce, mógł przyjść do Niego po przebaczenie i by mógł się pojednać z Bogiem i stać się właśnie częścią Jego Królestwa. I w tym wszystkim jest dla mnie bardzo duża zachęta, bo kiedy z perspektywy czasu patrzymy na zmagania Anny, na jej cierpienie, na jej wielki problem prywatny, rodzinny, to na tą jej wierność w codzienności, to tak naprawdę widzimy, co Pan Bóg z tym jej problemem zrobił w dłuższej perspektywie czasu. Tak naprawdę Pan Bóg to cierpienie Anny obrócił w wielką lawinę wydarzeń i wpisał to cierpienie Anny, tą historię Anny w swoją historię zbawienia całego świata. I traktuję tą historię jako taką zachętę i wezwanie, by pamiętać zawsze o tym, że właśnie w obliczu moich zmagań to Pan Bóg jest Panem historii. I On może tą osobistą tragedię, to osobiste cierpienie obrócić w wielkie błogosławieństwo, którego ja mogę nawet nie dostrzegać, bo moja wyobraźnia przy Bożej potence jest mikra. Jest żałośnie mała. Ale wróćmy do Księgi Samuela i do Anny jeszcze. Kiedy zachodzi ona w upragnioną ciążę, i nadaje swojemu pierworodnemu imię Samuel i we właściwym czasie wypełnia tą swoją obietnicę i zaprowadza go do świątyni na tą służbę, którą ślubowała. I w dalszej części drugiego rozdziału i w trzecim rozdziale możemy przeczytać więcej o sytuacji w rodzinie Helego, w rodzinie arcykapłana i o sytuacji jego dwóch synów. I tutaj widzimy bardzo silny kontrast pomiędzy historią Helego i jego dwóch synów, a historią Anny. I ja dostrzegam co najmniej cztery kontrasty. Po pierwsze, Anna wierna Bogu powiedziała sobie, że nie jest córką Beliala, o czym już sobie mówiliśmy. Gdzie o synach Helego czytamy w wersecie 2.12, że byli synami Beliala i nie znali Pana. Po drugie, kapłan Heli był bardzo surowy w stosunku do Anny. Nie miał większych wątpliwości, że trzeba ją skonfrontować z jej grzechem. Tymczasem umknęło jego uwadze, że jego synowie bezczeszczą Bożą świątynię, bluźnią Panu Bogu, są nieposłuszni, nie znają prawa i mało tego, tam dochodziło w ogóle jeszcze do cudzołóstwa na terenie świątyni. Niesamowite. I nawet w momencie, w którym Heli się dowiaduje przez od tajemniczego męża Bożego, że takie rzeczy się dzieją, to nie wyciąga jakichś konsekwencji wobec swoich synów. Wręcz Pan Bóg w wersecie 2,29 on mówi Helemu, że on bardziej kocha swoich synów niż jego. Gdzie w postawie Anny widzimy coś odwrotnego. Ona była skupiona na Panu Bogu. Po trzecie, trzeci kontrast jest taki, że Anna zostaje przez Pana Boga pobłogosławiona dziećmi, gdzie Helemu w tym samym fragmencie jest zapowiadana śmierć jego synów, a wręcz sąd nad jego całym domem. I po czwarte, taki najwyraźniejszy kontrast dla mnie, on dotyczy właśnie tej tytułowej postawy dzisiejszego kazania, to znaczy wierności w codzienności. Bo zauważmy, że Anna nie dostała żadnej wiekopomnej dziejowej misji. Była żoną kogoś, o kim we wstępie czytamy, że był pewnym człowiekiem z pogórza Efraima, czyli nie był nikim znaczącym. Podczas gdy synowie Helego, czyli Hofni i Pinchas, byli kapłanami. Dostali bardzo ważną misję, bardzo odpowiedzialne obowiązki i mało tego, byli synami arcykapłana i sędziego, czyli najważniejszej postaci w tamtym momencie w Izraelu. Ale zamiast wykorzystać ten autorytet, by służyć Bogu jak najlepiej, robić dla Niego wielkie rzeczy, oni tego wszystkiego użyli, by czynić wielkie grzechy. I ten kontrast pomiędzy Anną a synami Helego powinien być dla nas taką wielką zachętą do tego, by służyć wiernie Bogu w codziennym życiu. I to nie ma wtedy znaczenia, jak małe z naszej perspektywy wydają się te nasze problemy. Bo zwróćmy uwagę, że synowie Helego mieli zdrowie, pozycję i wszelkie możliwości, by dla Boga robić wielkie rzeczy. Podczas gdy Anna miała wielki problem i to właściwie tyle. Ale z tym wielkim problemem, w tym wielkim problemie była wierna Panu Bogu i była wpatrzona w Niego. I widzimy, że Bóg z naszych zmagań i cierpień, wtedy kiedy wiernie trwamy przy Nim, jest w stanie zrobić wielkie rzeczy, o których nasza wyobraźnia nawet nie jest w stanie pomyśleć. I pozwólcie, że jako podsumowanie właśnie tej myśli użyję ilustracji, która ma być też zachętą. Jest to historia, w której jest małe ziarenko prawdy, ale tylko małe. Natomiast opowiem ją dlatego, że jej przesłanie odpowiada temu przesłaniu, które płynie z historii Anny. I historia brzmi tak. Ona ma miejsce w 1940 roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku na koncercie Ignacego Jana Paderewskiego. I to jest to ziarenko prawdy, to znaczy taki koncert naprawdę był. Tutaj nawet na slajdzie widzicie plakat, który reklamował to wydarzenie. Na plakacie widzimy małego chłopca, który gra na fortepianie i mistrz Paderewski czuwa nad tym chłopcem. I dalsza część historii, jakkolwiek zmyślona niesie przesłanie, które chciałbym podkreślić i z którym chciałbym was zostawić. Na to wydarzenie wybrała się mama z małym chłopcem. I kiedy koncert miał się już rozpocząć, mama spostrzegła, że jej małe dziecko zrobiło to, w co małe dzieci są dobre, czyli nagłe zniknięcie. I zaczęła rozglądać się za małym Urwisem, gdzie on jest. I w przerażeniu spostrzegła, że mały Urwis jest na scenie, przy fortepianie. I to przerażenie mamy zaczęło jeszcze się potęgować, kiedy młode dziecko zaczęło grać piosenkę na tym fortepianie. Wiecie, prostą dziecięcą piosenkę. Czyli to nie jest raczej repertuar, którego się spodziewacie, kiedy idziecie do Madison Square Garden w Nowym Jorku na koncert światowej sławy muzyka. Przerażenie w ogóle osiągnęło swój zenit, kiedy Paderewski wyszedł na scenę i mistrz stanął za chłopcem, otoczył go swoimi ramionami i szepnął mu na ucho: nie przestawaj, nie poddawaj się, graj dalej. I zaczął mu akompaniować. I ta prosta, nieporadna dziecięca piosenka zaczęła dzięki wirtuozowi brzmieć dużo bardziej dojrzale i dużo bardziej pięknie. I być może właśnie tak jak Anna przechodzisz przez jakieś trudne rzeczy w swoim życiu. Może nie czujesz nawet sens tych swoich zmagań z jakiejś większej, szerszej perspektywy. Może to cierpienie, przez które przechodzisz, nie wiem, choroba twojego małżonka, twojego dziecka albo jakieś problemy finansowe, cokolwiek. Być może nie widzisz sensu tego przez co przechodzisz, albo są pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć. To właśnie z tej historii Anny i z tej ilustracji jest taka zachęta, że żebyśmy pamiętali, że nawet jeśli gramy prostą piosenkę i się nawet w tej prostej piosence mylimy, to musimy pamiętać, że za nami stoi mistrz i on szepce te słowa. Nie przestawaj, nie poddawaj się, graj dalej, a ja z tego mogę zrobić coś pięknego, tylko mi zaufaj. Amen.